Za 25 minut już godzina pierwsza w nocy. To nocne rozmowy. Dzisiaj razem ze mną Aleksandra Orchowska i Piotr Orchowski, specjaliści zajmujący się ważnymi przypadkami, bo działacie w Fundacji Orchidea Neurowsparcie, a fundacja zajmuje się diagnostyką, leczeniem, wsparciem osób z deficytami neurologicznymi, między innymi osobami po udarach mózgu. I o tym dzisiaj też będziemy rozmawiać, ale jak myślę o tych deficytach neurologicznych, to mam to połączenie z tym popcornowym mózgiem, z komórkami, z telefonami, z życiem w cyfrowym świecie. Tak naprawdę. Piotrze, mówi się bardzo często, naukowcy zresztą biją na alarm, mówiąc, że mózg już nasz nie nadąża. Co jeszcze mówią? Że pojawia się w dyskusji określenie niepełnosprawność intelektualna. Co to znaczy? Czy my naprawdę dzisiaj wolniej myślimy?
To zależy, mówiąc, co masz na myśli, mówiąc my, bo jeżeli mówimy rzeczywiście o osobach uzależnionych od mediów, to są doniesienia, że takie uzależnienie od mediów powoduje, iż mamy problemy z koncentracją, z zapamiętywaniem. I nawet są badania, które wykazują, iż że osoby, które nadużywają mediów, są uzależnione od nich, dochodzi u nich do zaniku kory mózgowej. Także to są bardzo ciekawe badania chińskie. Myślę, że trzeba się im poczekać jeszcze na więcej tych badań. Natomiast konsekwencje, jak już powiedzieliśmy, to są problemy z pamięcią, które prowadzą do tego, że mamy problemy z zapamiętywaniem tekstów, skupieniem się na tekstach czytanych. Mówi się w tej chwili, że młodzież ma problemy z koncentracją na lekcjach, gdzie normalnie dla nas nie było problemem wysiedzieć w ławce 45 minut. Dzisiaj ta koncentracja często się ogranicza wśród młodzieży do 20 minut. To też z tym problemy z koncentracją, myślę, że widać też fajnie w kinach. Jeżeli pójdziemy sobie do kina na dłuższy film, to wiele osób w trakcie filmu odpala telefon i sprawdza, co się dzieje w telefonie. Także
nie mogą skupić swojej uwagi.
Nie mogą skupić swojej uwagi. Jest ten problem z koncentracją. A konsekwencją tej niepełnosprawności intelektualnej, gdzie można to tak jak gdyby nazwać takiej nabytej, jest później przewlekły stres, napięcie i objawy somatyczne, które mogą z tego wynikać, jak bóle głowy, bóle karku, bezsenność również jest powodem, bóle brzucha mogą się pojawić. Także to są wszystko konsekwencje nadużywania z telefonów.
Łapiemy się bardzo często na tym, że wchodzimy na przykład do pokoju i nie wiemy, dlaczego się znaleźliśmy w tej przestrzeni. Wiemy, że po coś tam weszliśmy, ale nie potrafimy sobie przypomnieć, co było naszym celem. Albo to, o czym teraz wspomniałeś, że nie potrafimy wysiedzieć w kinie, by od początku do końca obejrzeć film. Zapominamy tekstów. Nie uczymy się już tak szybko jak kiedyś, więc to są wszystkie te konsekwencje wynikające
z nadmiaru stymulacji mózgu, tak.
Wręcz z podpięcia się, prawda, do mediów społecznościowych, do komórek, do laptopów. Wszystko to, co dzisiaj ma nam ułatwiać życie, tak naprawdę zaczyna nas niszczyć, ale tylko dlatego, że my nie potrafimy, być może właśnie to wynika z tego, że my nie potrafimy z tego tak do końca dobrze dla siebie korzystać.
No to też wynika z tego, że te media, co już wspomniałaś wcześniej, powodują ten wyrzut tej dopaminy, tak? Czyli uzależniamy się po prostu od nich, nie? I bardzo ważne jest to, żeby sobie to uświadomić w pewnym momencie, żeby nie doprowadzać do tej sytuacji, gdzie mamy problemy z koncentracją, z myśleniem, z zapamiętywaniem. I to, co teraz tak sobie myślę, że czasami trafiają do nas, do fundacji osoby, studenci, którzy mają problemy właśnie z koncentracją, z pamięcią i z reguły nie zadaję pytania, z czego to wynika. Po prostu przychodzi, że ma taki problem i czy można coś z tym zrobić. I jednym ze sposobów terapii, który jest u nas dostępny, jest biofeedback, gdzie można fajnie, że tak powiem, popracować nad koncentracją, nad pamięcią i te osoby odzyskują, że tak powiem, bardzo dobre efekty po takiej terapii. Nie? Natomiast myślę, że teraz, tak właśnie jak się zastanawiam nad tymi osobami, warto zacząć pytać, ile czasu spędzają w telefonach komórkowych, bo często te osoby są nieświadome, dlaczego tak się stało, dlaczego jestem studentem, pierwszy, drugi rok sobie świetnie radziłem na studiach, a nagle nie jestem w stanie opanować materiału. I no myślę, że głównym powodem to jest, mówię, być może jest to właśnie ten nadmiar tych mediów społecznościowych, stały do nich dostęp.
No, czyli moglibyśmy tutaj też wtórnie dodać problemy z uczeniem się w ogóle, czyli jak mówimy o młodzieży czy dzieciach szkolnych, no to problemy z koncentracją uwagi, która jest nam no, niezwykle potrzebna do tego, żebyśmy przyswoili nową wiedzę, to uniemożliwia jak gdyby takie funkcjonowanie na takim poziomie, które umożliwia na przykład dobre oceny. I to jest chyba taki moment, w którym gdzieś rodzice, czy no, jak jest starsze osoby, tak jak tutaj mówimy o studentach, no to już oni samodzielnie, ale zgłaszają się, ponieważ no, widzą, że dziecko zaczyna się gorzej uczyć, że ma gorsze oceny, że
przestaje w ogóle uczyć.
Tak, nie? Albo przestaje się w ogóle uczyć, jest niechętne.
Czyta tekst i go nie rozumie, nie, tak. Nie koncentruje się, nie potrafi go przyswoić, przeczytał, nie zapamiętuje tego tekstu, nie?
Zdrowy, zrelaksowany mózg, tak, no powinien dać sobie radę, tak? Jeżeli my nie mamy jakichś takich organicznych uszkodzeń, jakichś problemów, które wyniknęły z jakiegoś urazu okołoporodowego, czyli tak jak gdyby mówimy o zdrowym dziecku, młodzieży, człowieku, no to nie powinien być problem na poziomie przeczytania dwóch rozdziałów książki i my powinniśmy zapamiętać, świadomie czytać i wręcz nawet czerpać z tego przyjemność. A w tej chwili okazuje się, że my tę koncentrację uwagi utrzymujemy bardzo krótko, że potrafimy się skupić, owszem, ale tylko przez moment. No i to jest jakby efekt właśnie tego popcornowego mózgu, tak? Czyli tego szybkiego przerzucania informacji, tego poszukiwania nowych bodźców, nowych kolejnych, co akurat jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, no to one nam tego nam dostarczają, jak gdyby po to są, tak? My jesteśmy zalewani tam falą różnych właśnie, tak jak wspomniałaś, zdjęć, ładnych zdjęć, jakichś ciekawych informacji. Jeszcze to są informacje, które są budowane na zasadzie takiej właśnie ciekawy temat, który porusza, tak? Czyli to są słowa klucze, które mają zadziałać i trochę tak zaczynamy funkcjonować, tak? Coś, co na sekundę, czy na ułamek sekundy przykuwa naszą uwagę i idziemy dalej i przesuwamy dalej. Ja tutaj nawet mówiąc do ciebie od razu robię ruch przesunięcia palcem, tak? Czyli już się przyzwyczailiśmy do tego, że te informacje po prostu jak kiedyś kartkowaliśmy, i kartkowaliśmy powoli, tak? No bo to jest proces czytania, to jest proces. A tutaj to jest szybkie spojrzenie na monitor, na ekran i idę dalej i szukam dalej, nie? Także, no a w szkole tak nie jest przecież, tak? A na zajęciach, na wykładzie też tak nie jest, bo to jednak jest półtorej godziny wykładu, gdzie my się musimy skupić.
To jest wysiłek umysłowy.
To jest wysiłek umysłowy, dokładnie. Czyli znowu, zdrowy mózg, zdrowa osoba, nieuzależniona osoba, od tych mediów, od tych urządzeń, od tej sieci, od tych wiadomości, powinna sobie z tym dać radę. Okazuje się, że my nagminnie spotykamy się z tym, że jest to problem. Coraz częściej się z tym spotykamy. Mało tego powiem, u siebie zaczynamy obserwować takie objawy. Nawet mając naszą wiedzę, no to też potrafimy te rzeczy zauważyć. Super, jeśli mamy tą wiedzę i potrafimy powiedzieć stop, albo zacząć wprowadzać takie mechanizmy obronne, czynności obronne, jakieś narzędzia, które nas dyscyplinują, bo możemy takie rzeczy robić, możemy pójść, owszem, zrobić QEG i pójść na terapię, ale tutaj ten biofeedback, ja bym dopowiedziała, to nie jest magia dwóch terapii, tak, że my pójdziemy na dwie sesje biofeedbacku i my się nauczymy koncentracji uwagi i nam się od razu pamięć poprawi, bo popraw mnie, ale no myślę, że minimum 20, a
no
chyba...
Minimum 10 z takich sesji, jeżeli mówimy o osobie zdrowej, bez żadnych deficytów, uszkodzeń mózgu, to rzeczywiście efekty można uzyskać już przy terapii biofeedbackiem EEG już po 10 sesjach. Natomiast pewną pułapką jest to, że osoby zdrowe osobowe, bystre, tak jak mówiłem, które mają ten problem z koncentracją. Często po kilku, dwóch, trzech sesjach ta koncentracja nie wraca, ta pamięć im wraca, natomiast nie jest to proces utrwalony, jest to jak gdyby taka pewna pułapka tego biofeedbacku, gdzie efekt już pacjent, nazwijmy to pacjenta, uzyskuje szybko, widzi fajną poprawę, ale ponieważ mózg nie jest nauczony, nie ma tych szlaków wyrobionych, po pewnym czasie traci ponownie tą koncentrację, nie? Także żeby wrócić, nauczyć się koncentrować, nauczyć się relaksacji, potrzeba troszeczkę czasu, nie?
Dobrze, to poczekajcie, to poukładajmy sobie teraz to wszystko. Czyli jest nadzieja. Można cofnąć ten
proces. Można to cofnąć, tak.
I to jest najważniejsze. To tak małymi kroczkami. Gdybyście mogli coś poradzić osobie, która właśnie no, żyje cały czas z komórką, musi korzystać z tych urządzeń wszystkich elektronicznych, na co powinna postawić? No bo na przykład wezmę siebie jako przykład. Nie mogę odstawić komórki.
Mhm. No, przede wszystkim
mogę ze względu na swoją chociażby pracę, charakter pracy.
To, co mówiłem, czyli świadomość tego, dlaczego sięgamy po tą komórkę, nie? Czy to jest bardzo istotne? Jeżeli już wiemy dlaczego, to pytanie kolejne, czy musimy tak często sięgać po tą komórkę? Bo na przykład, jeżeli ktoś ma potrzebę sprawdzenia wiadomości, no to nie musi tych wiadomości sprawdzać 10 razy dziennie, bo naprawdę na świecie się nie dzieje aż tak dużo, żeby 10 razy dziennie zaglądać, co się dzieje, a wiele osób to robi. I ja sam wiem po sobie, że takie coś w momencie, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, również miałem taki nawyk sprawdzania co kilka godzin, co się dzieje, co niestety przyniosło się to, że w tej chwili muszę sobie sam ograniczać też ten dostęp do wiadomości.
Dobrze, pozwólcie, że odbiorę telefon. Halo, dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry, wieczór Pani Janno, witam Panią, witam gości.
Pani Tereso, jak miło Panią gościć. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Ja również powiem tak, zanim na temat, to powiem, że reklamowałam Radio Poznań w Świnoujściu, u mnie miesiąc nie było, byłam na sanatorium i tak. Na zabiegi chodziłam z radiem, z torbą Radia Poznań.
Jak miło.
Wygraną u was. A teraz wracając do tematu. Wszyscy mówią o młodzieży, wszyscy mówią o dzieciach, o osobach młodszych, a ja powiem na swoim przykładzie, że uzależnienie od mediów społecznościowych to jest też dla osób starszych, od komputera, od elektroniki. Wmawiano nam, że gry są potrzebne osobom starszym dla utrzymania mózgu w formie, żeby tam szybko czegoś poszukać, znaleźć, to jest ćwiczenie mózgu. Tak. Osoby starsze, tak jak ja na przykład teraz wróciłam z sanatorium, dużo kontaktów z osobami, które tam były miłe, sympatyczne przez Messengera, przez Facebooka i mój dom był zawsze pełen ludzi, bo były trzy pokolenia, rodzice, my i dzieci. Dzieci się wyprowadziły, rodziców nie ma, małżonek nie żyje, jestem sama. No jak są letnie dni fajne, to wychodzę, ale też mam problemy z kolanami, także za dużo wychodzić nie mogę i co robię? Siedzę w domu i siedzę przy komputerze i co robię? Gram. I gram. No i to niestety, ale tak to wygląda i Państwo tu macie rację, to uzależnienie jest okropne, to jest coś, z czego nie można wyjść, a żeby było weselej, to dla osób starszych takich właśnie terapii nie ma. Nie ma czegoś takiego, nie słyszałam o tym. Słyszę dla dzieci, słyszę dla młodzieży, natomiast dla osób starszych nie ma. No bardzo ciekawy temat, Pani Asiu, i gdybyście Państwo też mogli zwrócić na to uwagę, bo myślę, że to też jest problem, o którym się nie mówi, niestety.
Pani Tereso, od razu będziemy odpowiadać też.
Pozdrawiam, miłego wczoru i będę Was słuchać. Wszystkiego
bardzo
dobrego.
Dziękuję.
Miłej nocy dobrego.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Tak, bardzo ważne i istotne, co podkreśliła Pani Teresa, bo do seniorów mieliśmy też jeszcze dzisiaj nawiązać, ale skoro Pani Teresa poprosiła, to może od razu wejdźmy niejako w jej słowo i porozmawiajmy też o tej grupie, bo tak miło jest, jak możemy zadzwonić do swojej babci, babcia odbierze telefon, babcia odpisze na SMS, wyśle maila, no to nawet młodzi ludzie mówią, że mam, o, moja babcia jest cool. Nawet nie wiem, czy dzisiaj tak mówią młodzi, cool, może inaczej. Ale i to jest też ważne, że ten telefon utrzymuje, czy daje kontakt z drugą osobą.
Tak, ja się bardzo cieszę, że pani Teresa zadzwoniła i wspomniała o seniorach, ponieważ my w fundacji akurat prowadzimy od 6 lat taki prozdrowotny klub seniora i w klubie prozdrowotnym edukujemy, ale również, no właśnie, robiliśmy też takie zajęcia Cyfrowy Senior, gdzie my z kolei tych seniorów, którzy nie byli tak mocno zaprzyjaźnieni, faktycznie uczyliśmy tego, jak założyć sobie na przykład profil na Facebooku, żeby móc właśnie na tym Messengerze odbierać wiadomości. I ja powiem tak, w momencie, w którym senior nie miał do czynienia, senior, seniorka, do czynienia z mediami, z komputerem, ze smartfonem, tylko że właśnie nie tym klawiszowym telefonem, i nabywa te umiejętności, to ten mózg bardzo fajnie się usprawnia, pobudza tak pozytywnie, bo on się uczy nowych umiejętności. Natomiast to, co powiedziała pani Teresa, czyli że ona już się naumiała, że tak powiem, ona już użytkuje i dwa, sama zauważyła, że używa tego systematycznie zbyt dużo, nawet wybrzmiało, że ja ciągle gram i teraz powiem tak, trochę z tymi grami jest jak z krzyżówkami. Czyli tak, jest przekłamanie, tak? Czyli jeżeli my coś robimy cały czas, co robimy bardzo mechanicznie...
To już nasz mózg się nie rozwija.
Mózg się nie rozwija, nie, no wręcz przeciwnie, no robimy to albo z przyzwyczajenia, albo właśnie z takiego, no trochę już uzależnienia,
to już jest
tak?
Uzależnienie.
To już jest uzależnienie. I teraz, jeżeli mogłabym odpowiedzieć, to dobry terapeuta uzależnień, to są zwykle psychologowie, psychoterapeuci, którzy się zajmują tym obszarem, oni nie różnicują. Pewnie są tacy, którzy powiedzmy bliżej im jest do dzieci, młodzieży, i, ale to wynika też, wydaje mi się, bardziej od takich preferencji, od kontaktu. Natomiast uzależnienia mamy bardzo różne. My akurat dzisiaj mówimy też o uzależnieniu od urządzeń elektronicznych. Ale terapeuta uzależnień przyjmie osobę w wieku 30, 20, 40, 50 i do 90 lat. Więc generalnie to nie jest tak, że my tego nie nazywamy, że to jest terapeuta dla seniorów, ale terapeuta uzależnień, który rozmawia z osobami dorosłymi, ma otwarte drzwi zdecydowanie również dla seniorów i seniorek. I teraz jeszcze, jak mogłabym taką troszeczkę tutaj zachętę dla pani Teresy, żeby jednak pomimo tych bolących kolan, nóg, żeby jednak wychodzić, bo żaden kontakt messengerowy, telefoniczny, SMS-owy nie zastąpi nam człowieka. Integracji takiej, gdzie spotkamy się face to face. Mamy w Poznaniu mnóstwo klubów. To już nie chodzi o to, że ja teraz będę zachęcać, żeby do nas przyjść, ale naprawdę jest wiele różnych klubów i warto do nich chodzić, warto się spotykać z innymi osobami, bo to jest na pewno bardzo pozytywna dawka dopaminy, gdzie my możemy porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami, pobyć ze sobą, być może podjąć różnego rodzaju wyzwania, tak jak u nas, to jest tak, że właśnie robimy treningi pamięci, koncentracji, uwagi, czyli te prozdrowotne rzeczy, ale nawet rozmowa, wypicie kawy, to też jest dobra ścieżka do tego, żeby...
No i wypełnia ten czas, odrywając nas od tych mediów społecznościowych, od komputerów, od gier, nie?
Tak.
Także stąd wychodzimy.
Wychodzimy z domu, nie zabieramy telefonów.
No może telefony jednak dobrze, żebyśmy byli w kontakcie. To już jest taki moment, gdzie myślę sobie, że też warto to podkreślić, że to nie jest samo zło, ale na przykład to jest kwestia też bezpieczeństwa czasem, tak? Także grunt, żebyśmy mieli świadomość, to co tutaj już kilka razy wybrzmiało, po co my po telefon sięgamy? Nie po to, żeby on tylko był przy nas, nie po to, żebyśmy tak trochę bezmyślnie może właśnie, żebyśmy go przeglądali, żeby czemuś służył. I on służy do wielu rzeczy dobrych, grunt, żeby nie towarzyszył nam tak, no właśnie,
automatycznie.
Tak automatycznie w takim uzależnieniu właśnie.
Powiedzcie mi proszę, biorąc pod uwagę waszą działalność, pracę w fundacji, czy na pierwszy rzut oka możecie już od razu, po jakichś pierwszych takich objawach, ocenić, że osoba, która do was przychodzi, ma rzeczywiście, czy wykazuje objawy przeciążenia mózgu? Czym to się objawia?
To znaczy, po pierwszych objawach to nie. No, na pewno z taką osobą trzeba porozmawiać. Nie, tego nie widać. Rzadko kiedy to widać, że ktoś jest bardzo zestresowany, bo przeciążenie mózgu wiąże się właściwie z przewlekłym stresem i albo to wynika rzeczywiście z rozmowy, z problemu, z którym się dana osoba do nas zgłasza, albo to może też wynikać z badań, no to już mówiliśmy o feedback EEG, gdzie też nam pozwala taką diagnozę potwierdzić, czy ta dana osoba ma problemy z pamięcią, z koncentracją, z przewlekłym stresem, z tym napięciem. Natomiast tu tak jeszcze myślałem o tym objawach takiego stresu i też uzależnienia, to dobrą metodą sprawdzenia, czy jest się uzależnionym od tych mediów społecznościowych, od telefonu komórkowego, jest to, czy jesteśmy w stanie wytrzymać 20 minut bez sięgania po telefon. Wydaje się, że to co to jest 20 minut, ale okazuje się, że osoby uzależnione, jeżeli przez 20 minut nie sięgną po telefon, odczuwają niepokój, lęk, stres, no, muszą sięgnąć po ten telefon, żeby się wyciszyć, uspokajać. Czy coś takiego, jak działa, to tak jak, można powiedzieć, papieros dla niektórych, nie? Że sięga po ten papieros, żeby się odstresować, że mówi, po co palisz, no bo mnie to odstresowywuje. I to tak samo jest z telefonem. 20 minut nie wytrzymujemy, to znaczy, że mamy bardzo poważny problem.
Tutaj. Ale tutaj może być też później wtórnie takie rozdrażnienie, pobudzenie, takie poczucie dyskomfortu, czyli to są takie rzeczy, które, no właśnie, jeżeli ja nie mam tego pod ręką, to jestem rozdrażniona, tak? Więc to pewnie są takie niepokojące rzeczy, jeżeli my u siebie też zauważamy coś takiego. Tak, że jeżeli nie mam, albo w drugą stronę, na przykład jeżeli tutaj wrócę jednak mimo wszystko do młodzieży, gdzie my troszeczkę nadzorujemy, to jeżeli tutaj pan powiedział, że córki nie mają telefonu, a teraz jeżeli ma ten telefon i ja zabiorę ten telefon, ponieważ uznam, że to teraz okej, jest czas zakończony i mamy 2 godziny właśnie na gry planszowe, tak sobie wymyślę, i to dziecko, czy ta młodzież na przykład właśnie jest niezadowolona, trzaska drzwiami, podnosi głos, albo po prostu werbalnie nam komunikuje, że oddaj mi, ja tego potrzebuję. No to są na pewno takie oznaki, że jest głęboki niepokój, że ja nie mam tego pod ręką, nie mogę w to spojrzeć, nie mogę tego użyć. No to są na pewno takie rzeczy, które
wskazują, że jest już... Tak. Jest coś się złego dzieje, prawda? Że jest uzależnienie. Ale też tak sobie pomyślałam, słuchając ciebie, Piotrze, że ważne jest, byśmy sobie uświadomili, dlaczego tak często sięgamy po telefon. No to myślę, że my będziemy mieć od razu gotowe odpowiedzi. Bo na przykład dzięki temu wiem, czy mam kontakt ze swoim dzieckiem. Bo skoro cały dzień pracuję, nie ma mnie w domu, no to ten telefon jest tym łącznikiem, niestety.
No tak, ale myślę, że akurat nikt nie sięga po telefon co 10-20 minut, żeby sprawdzić, czy mam kontakt ze swoim dzieckiem. Nie?
Tak, a dziecko, jeżeli jest w trakcie szkoły, no to ono nie powinno dzwonić, tak? Czyli
wiemy, gdzie jest.
Tak, to są już wymówki.
Mam na to też wytłumaczenie, ale musiałabym tu za dużo zdradzać ze swojego życia prywatnego, ale bo na przykład sprawdzam, bo wiem, że za chwileczkę powinnam otrzymać jakiś raport albo projekt, albo pytanie, na które muszę odpowiedzieć. No, są zawody, które nie mogą się obyć bez telefonu, tylko... Tutaj tak gwoli wyjaśnienia, czy potrafimy sobie uświadomić, dlaczego tak często po ten telefon sięgamy. Ale przychodzi moment, kiedy no, człowiek ma ten czas dla siebie i wtedy ten telefon gdzieś wędruje dalej. Więc staramy się jednak dbać o swoją higienę. Powinniśmy jeszcze na pewno dbać też o dobry sen. Czyli kładziemy się, idziemy do łóżka bez telefonu. Śpimy bez telefonu.
Zdecydowanie odkładamy go jak najdalej od siebie tutaj.
I długość snu też jest bardzo ważna.
Długość snu jest bardzo ważna, ale to nie dotyczy tylko telefonów komórkowych, ale ogólnie naszej regeneracji, nie? Także wiemy, że ten sen jest odpowiedzialny za to, w jakim stanie zdrowia ogólnie jesteśmy, czyli decyduje o tym, czy będziemy chorowali na choroby układu krążenia, czy osoby niedosypiające mają zwiększone ryzyko i chorób układu krążenia serca i chorób mózgowych, także to jest bardzo ważne. Wiemy, że ten sen jest odpowiedzialny również za długość naszego życia, także jeżeli nie dosypiamy, również sobie skracamy to życie. Także no, to już jest taka podstawowa higiena, można powiedzieć, mówimy tutaj o higienie, o higienicznym trybie życia.
Mhm. W jaki sposób jeszcze trenujemy mózg, żeby pobudzić i do myślenia, albo żeby lepiej się koncentrować? Ola, powiedziałaś, że no, obalasz mit związany z krzyżówkami. To już wiemy, że krzyżówka nie pomaga wcale nam w tym, żebyśmy...
Nie stymuluje mózgu naszego, też w sensie tym pozytywnym, tak?
No, ale to trzeba powiedzieć, że nie szkodzi, nie? Że jest to tak, jednak... Tak. Jest to pewna forma
nie
aktywności.
Nie jesteśmy teraz za tym, nie apelujemy, żeby nasi słuchacze
odrzucili
krzyżówki,
to robi, to jak najbardziej
to
niech rozwiązuje. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to nie jest jak gdyby rozwijające tutaj, nie? Bo jak każda osoba, która rozwiązuje te krzyżówki, jak się zastanowi, no to te hasła właściwie wie, że one się powtarzają.
80%
to, tak. Tak. No. Także oczywiście to jest, ja zawsze mówię, że to jest bardzo ważne w momencie, kiedy u osób starszych rozwijają się zespoły otępienne. Wtedy chwytamy się wszystkiego. Jeżeli ktoś rozwiązywał krzyżówki, to mówimy, nie rozwiązuj jak najdłużej te krzyżówki. Nie? Jak zanika pamięć, to ja zawsze mówię, okej, nie pamięta, co zjadł na śniadanie, ale na pewno pamięta, co robił za młodych lat, 20-30 lat, dbamy o te wspomnienia. I tak samo jest z krzyżówkami. Rozwiązywał całe życie krzyżówki, niech rozwiązuje, bo to jednak w jakiś sposób spowalnia przebieg tych procesów otępiennych.
Nie? No i jest to zdecydowanie lepsze niż na przykład, jeżeli my tutaj mówimy o takich formach spędzania zwyczajowych czasu, no to zdecydowanie rozwiązywanie krzyżówki jest lepszą opcją niż włączenie telewizora i patrzenie w ten telewizor. To już zupełnie nas jakby tutaj nie rozwija w żaden sposób tak pozytywnie, też jakby nie stymuluje naszego mózgu do pracy, do działania.
Ale zwróćcie uwagę, jak wiele osób przyznaje się do tego, mówi wprost, że nie posiada telewizora w domu.
A to jest super.
Ale myślę, że to są młodzi ludzie, aczkolwiek zastępują to no, Netflixem czy innymi mediami. Nie? Jest to jak gdyby zastąpienie według mnie troszeczkę tej telewizji.
Ale
nie?
Czasami w niektórych domach ten telewizor spełniał rolę niejako takiej dodatkowej osoby, która zawsze była gdzieś w pobliżu, mówiła, dobrze wyglądała.
Standardem było, że jak się rano włączyło, to do wieczora, do północy grał ten telewizor.
Tak. Szum gdzieś tam w tle. Tak. Tak, ja jeszcze wracając do pytania, co my możemy zrobić, żeby no właśnie pozytywnie wykorzystywać czas i żeby ta stymulacja mózgu, żeby to nie było przeciążenie, żeby to nie było jak gdyby takie negatywne czynniki, tylko żebyśmy pozytywnie jak gdyby zdrowo o niego dbali, no to zdecydowanie uczenie się rzeczy nowych. Czyli tutaj
trudnych.
Sobie też... takich, które są wyzwaniem. No generalnie każda nowa rzecz dla nas jest wyzwaniem. I to, czy my tutaj mówimy na przykład o języku obcym, i to nawet nie chodzi o to, że my się mamy nauczyć płynnie mówić w języku obcym, jakimś, którego do tej pory nie znaliśmy, ale podjęcie wyzwania uczenia się, to już jest bardzo stymulujące. I teraz język obcy, ale każda też czynność, którą my podejmujemy, czyli jeżeli ja nie umiem szydełkować, a założę sobie, że podejmę to wyzwanie, to będzie to wyzwanie dla mojego mózgu, bo moje ręce tylko wykonują to, co programuje mózg, prawda? Mhm. Czyli wszystkie te rzeczy, które są wyzwaniem dla nas, są czymś nowym, wszelkiego rodzaju ćwiczenia takie językowo-poznawcze, różnego rozwiązywanie różnego rodzaju rebusów, odpowiedzi na pytania do tekstu, wyłapywanie różnic albo szukanie podobieństw, czyli to, co nas stymuluje do pracy, do wykonania jakiegoś zadania, które nie jest nam znanym zadaniem, nie jest wyuczonym na pamięć, nie jest automatyzmem, to jest to, co bardzo dobrze nas tak jakby stymuluje. No ale teraz idąc jeszcze dalej, tej stymulacji mamy dużo, no to może powinniśmy porozmawiać o tym, jak ma odpoczywać.
Ale poczekaj, ale dobrze. No. Jeśli chodzi o przyjemności, to bardzo chętnie, ale za momencik. Tak sobie myślę, że w tym naszym związku, że jesteśmy my i mózg, chociaż jesteśmy jako jedność, ale dzisiaj tak postawmy może tak obok siebie, to nie powinniśmy chyba iść na takie ustępstwa, czyli że jednak podnośmy sobie tę poprzeczkę.
Tak, tak, zdecydowanie.
Sięgajmy po te trudniejsze zadania. Nawet jeżeli czegoś nie lubimy, takie kola podawać przykład z tym szydełkowaniem, czy hafszowaniem.
Ja bym tutaj nie szedł, żeby robić rzeczy, których nie lubimy, bo wówczas to nie będzie wychodziło, nie będziemy mieli tej motywacji.
To może nie, że nie lubimy, ale które zawsze odstawialiśmy gdzieś tam na margines, na dalszy plan, bo tak nam było nie po drodze, bo to było takie niewygodne, bo może no, do końca nie wierzyliśmy tak w swoje umiejętności, siły, a właśnie chodzi o to, żeby zrobić coś, co być może do tej pory nas przerastało.
I co jest jeszcze, myślę, ważne, co tu warto powiedzieć, że bieg nie jest żadnym ograniczeniem, że się czegoś nie możemy nauczyć.
To
nie?
Bardzo ważne, co
jeżeli mówisz. Mamy zdrowy mózg, to jesteśmy się w stanie wszystkiego nauczyć. Oczywiście jedyną rzeczą, która różni osoby starsze od osób młodych, to tempo uczenia i to rzeczywiście wynika z wieku, czyli osoba młodsza szybciej się nauczy danego materiału, nowego języka niż osoba starsza, ale osoba starsza również zdrowa, mówimy o zdrowej osobie, jest w stanie się opanować nowy język, nabyć nowe umiejętności. Nie? Mhm. Także to jest bardzo istotne. Często się mówi, a czegoś nie zrobię, bo mam sklerozę potocznie. To wtedy już niestety mówimy o problemach, o demencji, o zaburzeniach funkcji poznawczej. Nie? Czyli nie jest to norma, jeżeli ktoś czegoś nie może się nauczyć w starszym wieku.
Czyli próbować.
Próbować. Jeżeli jesteśmy zdrowi, to zawsze próbować i zachęcam do aktywności, czy intelektualnej, czy manualnej, czy robienie rzeczy. Nie wiem, jeżeli ktoś kiedyś całe życie marzył o tym, żeby, nie wiem, pracować w drewnie, a z zawodu był, nie wiem, informatykiem, to być może warto sobie na emeryturze wziąć i wrócić do tego swojego wymarzonego kiedyś hobby.
Tak, no zdecydowanie pasje i te rzeczy, które tutaj Asiu powiedziałaś, że czasami odkładamy na dalszy plan, dlatego, że nie mamy na to czasu, no i jakoś tam jest nam nie po drodze, ale warto się do tego mobilizować. Myślę sobie, że też dojrzewamy w którymś momencie do tego, że okej, a może ja trochę przemodeluję ten mój schemat dnia, schemat życia i żeby znajdować jednak taką przestrzeń do robienia rzeczy nowych, ale też tu się zgodzę akurat z Piotrem, że warto iść w kierunku tych rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, no bo my przecież lubimy sobie sprawiać przyjemność. I ja powiem tak, jeżeli nam to sprawia przyjemność, to jest duże prawdopodobieństwo, że zaczniemy to robić bardzo dobrze. Tak, bo mamy no, fajną satysfakcję, motywację, wychodzi nam to no i robimy to z przyjemnością, bo faktycznie jest tak, że jeżeli coś będziemy się do czegoś zmuszać, no to myślę, że będzie jednak to wychodzić mimo wszystko gorzej, no jeżeli do czegoś się zmuszamy, to siłą rzeczy już to jest takie narzucone, a my przecież nie lubimy rzeczy, które są narzucone, które są wymuszone, tak, które siłą rzeczy robimy to gorzej.
Rozwijajmy się z przyjemnością.
Tak, tak, więc rozwijajmy się z przyjemnością i stawiajmy na to, co nam sprawia przyjemność i myślę sobie, że wtedy to bardzo fajnie współgra, tak? Bo jest dobre dla naszego zdrowia, dla naszego dobrostanu, dla naszego mózgu, w ogóle dla nas. No i jeszcze do tego przyjemne.
Mhm. Czyli nie uczymy się od razu chińskiego, tylko jakoś to może szybciej włoskiego, hiszpańskiego.
No, jak ktoś lubi chiński, może zacząć od mandaryńskiego, jak najbardziej.
No i myślę, że też ważne jest poczucie humoru i mnie to posiadanie też dystansu do siebie i do życia też,
do
tych wyzwań.
I kontakt z drugimi, z innymi ludźmi.
No właśnie, ten kontakt z drugim człowiekiem, proszę Państwa, bardzo ważny. Czy Państwo są po tej drugiej stronie radioodbiorników?
Mamy nadzieję, że tak.
Czyli wszyscy śpią.
618654654, no sen ważna rzecz.